Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu okazało się, że Parlament Europejski chce redukcji emisji dwutlenku węgla na naszym kontynencie. Już do 2030 roku redukcja miałaby wynieść 60%. Na razie droga do tego jest jeszcze daleka, ale wygląda na to, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej przyniesie Polsce duże kłopoty. Czy da się uratować polską energetykę? Czy zostaniemy krajem, który będzie miał najdroższą energię elektryczną na świecie? Odpowiedzi na te pytania chciałbym poszukać razem z gościem kluczowego tematu, którym jest dziś Jakub Wiech, dziennikarz, prawnik i ekonomista, zastępca redaktora naczelnego serwisu energetyka24.com. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Zamiast 40% redukcji emisji dwutlenku węgla w 2030 roku Komisja Europejska zaproponowała 55%, a Parlament Europejski poszedł jeszcze dalej, 60%. Skąd ten szaleńczy wyścig?
Jest to pochodne procesu, który zachodzi już od jakiegoś czasu na forum Unii Europejskiej, mianowicie dążenia do neutralności klimatycznej w roku 2050. Podwyższenie ambicji klimatycznych na rok 2030 ma ustawić gospodarkę Unii Europejskiej na kursie właśnie do zredukowania tych produkcji gazów cieplarnianych do poziomu umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych 30 lat. To jest bardzo trudne wyzwanie, bo tutaj mowa o problemie nie tylko dla energetyki, ale a może nawet przede wszystkim dla przemysłu ciężkiego, energochłonnego, który już teraz narzeka na obciążenia wynikające z unijnej polityki klimatycznej. No i zmierza do takiego przewektorowania w ogóle unijnej gospodarki i będzie miał skutki na wszystkich tak naprawdę płaszczyznach naszego życia codziennego. Tu trzeba będzie ułożyć ogromne środki. No i tak naprawdę możemy powiedzieć, że rezultat i pewność osiągnięcia tego rezultatu jest jeszcze nie do końca uchwytna. To znaczy nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, czy Unia Europejska da radę osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.
Czy to znaczy, że eurodeputowani nie dbają o europejską gospodarkę?
Myślę, że w tym momencie eurodeputowani wyznaczają sobie najpierw cel, a potem dopiero przygotowują narzędzia do jego realizacji. To znaczy my mamy już w tym momencie postawiony bardzo ambitny cel, ale nie do końca mamy rozwiązania technologiczne i organizacyjne, żeby go osiągnąć. Przede wszystkim brakuje nam substytutów dla emisyjnych nośników energii, dla paliw kopalnych, których wciąż zużywamy bardzo dużo. Brakuje nam rozwiązań dotyczących redukcji emisji w transporcie, które też są bardzo ważnym składnikiem naszej emisyjności. Brakuje nam pieniędzy na to wszystko, bo pewne rozwiązania techniczne są wdrażane.
Jeżeli w Polsce 75% energii otrzymujemy ze spalania węgla, to chyba nie mamy szans na dostosowanie się do tych wytycznych unijnych.
No dlatego Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który jawnie zadeklarował, że no nie jest w stanie poprzeć celu neutralności klimatycznej do roku 2050. My z tymi naszymi celami, które obecnie już staramy się realizować, mamy problem. To znaczy chodzi tutaj przede wszystkim o wskaźnik udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, który na ten rok, na rok 2020 jest wyznaczony na poziomie 15%. Nie wiadomo, czy my go wypełnimy. Myślę, że to tutaj eksperci sygnalizują, że może to być 13 czy 14%, ale nie spełnimy tego celu. Więc mamy już w tym momencie problemy z bieżącymi celami, a to dopiero z tak ambitnymi terenami na najbliższe dekady.
A czy mogą nas uratować farmy wiatrowe? Bo w ostatnich tygodniach w krajach bałtyckich dużo się o tym mówiło właśnie, że farmy wiatrowe na Bałtyku, no to może być coś, co zmieni rzeczywiście ten udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym.
Nie ma jednej technologii, która może nas uratować. To znaczy oczywiście farmy wiatrowe na Bałtyku będą bardzo ważnym dodatkiem dla miksu energetycznego Polski kierunkowanego na nisko czy zeroemisyjność. Natomiast to jest rozwiązanie, które jest tylko częścią odpowiedzi na wyzwania stawiane przez Unię Europejską.
W jakim stopniu odnawialne źródła mogłyby rozwiązać te nasze problemy?
Tak czysto technicznie rzecz ujmując, to mogłyby produkować bardzo dużą część energii. Natomiast pytanie tutaj rozbija się o koszty i o możliwości szybkiego stawiania takich źródeł. Źródła odnawialne w tym klasycznym rozumieniu, czyli źródła wiatrowe i słoneczne, pracują w sposób losowy, to znaczy nie są kontrolowalne, są przewidywalne w zakresie swojej pracy, ale nie są kontrolowalne. Z tego powodu wynika konieczność utrzymywania wsparcia dla ich pracy, czyli po prostu źródeł bilansujących, które będą pracować, kiedy na przykład nie będzie wiał wiatr albo nie będzie świecić słońce. Więc tak naprawdę szacowanie udziału źródeł odnawialnych w tym momencie odbywa się w skali roku i jeżeli przyjrzymy się na to, jak działa system w Niemczech energetyczny, to tam w tym roku, który jest dosyć wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa i spowolnienie gospodarcze, ale w Niemczech źródła odnawialne, licząc to razem z biomasą, wygenerowały ponad 50% energii elektrycznej. Natomiast w Niemczech samo wsparcie tych źródeł jedynie we wrześniu wyniosło 3 miliardy euro, więc to są gigantyczne kwoty, które Niemcy przeznaczają już od roku 2000, bo od tego działa tam ustawa EEG gwarantująca takie wsparcie i dzięki temu oni są w stanie rozbudować ten swój park jednostek wytwórczych w energetyce odnawialnej. Natomiast tutaj jakby celem, który nam przyświeca, nie jest utrzymywanie danej technologii na poziomie X, jeżeli chodzi o przekładanie się do miksu energetycznego, tylko niska emisyjność. Więc powinniśmy czerpać z każdej dostępnej technologii, która gwarantuje nam dojście do neutralności klimatycznej i przy zachowaniu jednocześnie bezpieczeństwa energetycznego i opłacalnych, niewygórowanych cen energii. Dlatego tych technologii powinno być bardzo dużo, ale musimy sobie cały czas zadawać pytania o ich opłacalność, o sensowność inwestycji w dane rozwiązania i o to, jak to się wszystko trzyma, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo dostaw energii.
To jakie szanse daje nam energia atomowa? Bo chyba w tym momencie pozostaje to już ostatnia możliwość, o której nie powiedzieliśmy sobie.
Energetyka jądrowa w tym momencie jest traktowana między innymi przez Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu jako rozwiązanie, które jest praktycznie rzecz biorąc niezbędne, jeżeli mówimy o wyhamowywaniu zmian klimatu. I tak samo jest niezbędne dla Europy, która chce dążyć w kierunku neutralności klimatycznej. Więc to jest technologia, która gwarantuje stabilną podaż energii w podstawie, to znaczy ona pracuje w sposób niezależny od warunków atmosferycznych i gwarantuje ten trzon systemu elektroenergetycznego, jeżeli chodzi o dyspozycję mocy. Więc to jest powód, dla którego powinniśmy zainteresować się energetyką odnawialną już nie tylko z perspektywy klimatycznej, ale też z czystej perspektywy gospodarczej, gdyż w tym momencie nasza podstawa miksu to jest węgiel brunatny i kamienny, tylko ten surowiec, jeżeli chodzi o opłacalne zasoby, się w Polsce kończy, więc musimy się przygotować. Już obojętnie od tego, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej się utrzyma, czy nie, tak abstrakcyjnie rzecz ujmując, musimy się przygotować na zmianę naszego systemu elektroenergetycznego i tutaj energetyka jądrowa jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, gdyż to są moce stabilne, kontrolowalne i bardzo nisko emisyjne, więc ona może być wpleciona do miksu i gwarantować nam możliwości podbudowy innych rozwiązań, czyli przede wszystkim źródeł odnawialnych, z którymi atom bardzo dobrze współpracuje.
A jak rozwiązać problem z odpadami radioaktywnymi? Trudno mówić o ekologii. Mamy doświadczenia też bardzo przykre z Japonii, tutaj z terenu byłego Związku Radzieckiego. Czy te problemy da się rozwiązać?
Te problemy już zostały rozwiązane. Mianowicie techniczne problemy składowania zużytego paliwa jądrowego i odpadów z elektrowni jądrowych już dawno zostały rozwiązane. One, te jednostki są bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o produkcję takich odpadów. Wszystkie niemieckie elektrownie jądrowe przez cały okres w swojej projektowanej pracy, czyli tam od lat 60. do roku 2022, kiedy mają zostać zamknięte, wyprodukują łącznie 27 tysięcy metrów sześciennych zużytego paliwa jądrowego. To jest bardzo niewiele. Natomiast oczywiście trzeba je składować. Te odpady w tym momencie są składowane na specjalnie wyznaczonych stanowiskach. W Niemczech trwają prace nad znalezieniem lokalizacji dla permanentnego składowiska odpadów z elektrowni jądrowych, gdzie one będą już przechowywane tak długo, jak tylko potrafimy sięgnąć z naszym przewidywaniem.
Ale jednak, co warto zauważyć, nasi słuchacze też pewnie o tym wiedzą, Niemcy wycofują się z atomu. Dlaczego w takim razie, jeśli to jest tak dobre źródło energii, to rezygnują w ogóle z niego?
Niemcy nie tylko wycofują się ze swoich elektrowni jądrowych, zamykając je, ale też działają bardzo intensywnie na polu Unii Europejskiej, żeby zaprzestać, wyciąć energetykę jądrową z europejskiego miksu. Tak byłoby na przykład w przypadku Holandii w tym momencie, która ogłosiła plany budowy 10 reaktorów i co spotkało się z bardzo ostrą reakcją ministra środowiska Dolnej Saksonii. Natomiast dla Niemiec to jest ta polityka, to znaczy Niemcy są już w tym momencie bardzo dużym handlarzem gazu w Europie. Niedługo, jeżeli projekt Nord Stream 2 się powiedzie, będą mieli tego gazu na sprzedaż jeszcze więcej. A tymczasem ten miks europejski, który Niemcy postulują, to jest właśnie miks oparty przede wszystkim na źródłach odnawialnych, które, jak wspomniałem wcześniej, wymagają stabilizowania. I zazwyczaj tym stabilizatorem jest właśnie gaz. Ten miks, czyli OZE plus gaz, może być zaburzony tylko udziałem energetyki jądrowej, więc każda elektrownia jądrowa, która działa w Europie, zmniejsza rynek dla niemieckiego gazu, który Niemcy odsprzedają, bo biorą go od Rosjan, więc tym samym Niemcy, wycinając energetykę jądrową, przygotowują sobie po prostu rynek zbytu pod surowiec, którym handlują.
No to w takim razie może to być źródło zagrożenia dla nas. Jeżeli Niemcy tak aktywnie będą tutaj wypierały atom z Europy, to mogą też zakazać nam eksploatacji elektrowni jądrowych.
Jestem więcej niż pewien, że kiedy pojawią się doniesienia o podpisaniu umowy międzyrządowej zapowiedzianej przez prezydenta Andrzeja Dudę w czerwcu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, której przedmiotem jest właśnie współpraca przy rozwoju energetyki jądrowej, to ze strony Niemiec pojawią się komentarze właśnie w stylu takim, jakim komentarz złożył minister środowiska Dolnej Saksonii na doniesienia o rozwoju holenderskiej energetyki jądrowej. I wtedy powiedział on, pan minister Olaf Elias, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by elektrownie jądrowe w Holandii nie powstawały. Więc myślę, że podobne głosy pojawią się za Odry, kiedy tylko my ruszymy z naszym projektem jądrowym. No a z nim według projektu, programu zatwierdzonego przez Radę Ministrów mamy ruszać już całkiem niedługo, bo w przyszłym roku mamy mieć wybranego dostawcę technologii. W roku 2022 ma być gotowy, wybrana lokalizacja, a w roku 2026 mamy już ruszać z fizyczną konstrukcją elektrowni, pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Czy będziemy mieli najdroższą energię elektryczną na świecie?
Myślę, że nie. W tym momencie, biorąc pod uwagę wskaźniki w Europie, jesteśmy gdzieś na środku stawki, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej. Najdroższą w tym momencie energię elektryczną w Europie mają Niemcy oraz Duńczycy. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę wahania na rynku europejskich pozwoleń na emisję dwutlenku węgla oraz starzenie się polskiego systemu elektroenergetycznego, myślę, że czekają nas podwyżki. Natomiast no, do tego poziomu najwyższego na świecie raczej bym chyba nas nie próbował ustawiać. Natomiast oczywiście no, musimy się liczyć z pewnymi podwyżkami. Zobaczymy, jak będzie po pandemii, która zachwiała w tym momencie rynkami surowców energetycznych i w ogóle całą gospodarką, ale na razie myślę, że gwałtowne skoki cen energii elektrycznej nam nie grożą.
Dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Jakub Wiech, dziennikarz, prawnik i ekonomista, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24.com.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.